A naszym pierwszym gościem dzisiaj jest Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stoczni Wojennej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Bardzo ważne wydarzenie. Powstało konsorcjum, które ma budować fregaty dla marynarki wojennej. Jaki jest skład konsorcjum? No i jakie zamierzacie realizować projekty?
Panie redaktorze, szanowni państwo, wspólnie z naszym liderem, z PGZ SA, z Polską Grupą Zbrojeniową i naszym partnerem Remontowa Shipbuilding z Gdańska podpisaliśmy porozumienie i złożyliśmy ofertę na realizację 3 fregat dla marynarki wojennej. Te dokumenty zostały złożone wczoraj, więc świeży temat i w tej chwili no, intensywnie pracujemy nad tym, aby przygotować się do negocjacji. Te negocjacje mam nadzieję wkrótce rozpocząć. No i szczęśliwie na koniec tych negocjacji podpisać kontrakt, wieloletni kontrakt na realizację 3 ważnych jednostek dla polskiej marynarki.
A proszę powiedzieć, bardzo długo spekulowano, jaka ma być konstrukcja właśnie organizacyjna, kto będzie budował. No i tutaj widać, że będzie współpraca PGZ Stoczni Wojennej oraz Remontowej Shipbuilding, czyli tak naprawdę partnerstwo publiczno-prywatne w pewnym sensie można powiedzieć. To jest optymalne rozwiązanie z punktu widzenia technologii, którymi dysponują polskie stocznie, procedur, które są tam stosowane?
Panie redaktorze, no tak poważnego, tak ogromnego programu na rzecz marynarki nie było w okresie po transformacji w Polsce, więc to jest rzeczywiście przedsięwzięcie ogromne. I my mamy z jednej strony świadomość, że jako podmiot Skarbu Państwa no, dajemy gwarancję bezpieczeństwa do realizacji tego typu projektów, a z drugiej strony wyzwanie technologiczne, wyzwanie organizacyjne, logistyczne, projektowe no, wymaga współpracy wielu, wielu, wielu podmiotów i jest to szansa na rozwój nie tylko stoczni wojennej, nie tylko przemysłu stoczniowego, również tutaj podmiotów prywatnych z Pomorza, ale w ogóle szerzej gospodarki Pomorza i nie tylko Pomorza, bo to są również dostawy różnego rodzaju rozwiązań, urządzeń od innych podmiotów, mam nadzieję w dużym zakresie polskich, ale również transfer technologii, który pozwoli nam no, przeskoczyć, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, o rozwój naszych podmiotów, naszych firm zaangażowanych w ten projekt no, o co najmniej kilkanaście lat do przodu, rozwój technologiczny, który zapewni rozwój całego przemysłu i pozwoli nam na realizację kolejnych ambitnych przedsięwzięć dla naszej marynarki.
I tu jest pytanie bardzo ważne. Wiadomo było od pewnego czasu, no, trwały spekulacje, kiedy te zamówienia się pojawią, jak to będzie wyglądać czasowo. To była zdecydowana decyzja resortu obrony, że teraz realizujemy program Miecznik. Natomiast w przeszłości wiele podmiotów zagranicznych próbowało składać oferty, sondować rynek. Jak tu może wyglądać sytuacja? Czy Stocznia Wojenna wraz z Grupą Remontowa mają takie kompetencje, że mogą absolutnie bez podmiotów zewnętrznych, zagranicznych zrealizować ten projekt? Czy w jakimś zakresie będziecie dopuszczali udział właśnie partnerów zagranicznych?
Prowadzimy w tej chwili intensywne rozmowy również z partnerami zagranicznymi, bo nie oszukujmy się, szereg technologii, bez względu na to, kto by realizował ten projekt w Polsce, no wymaga negocjacji zakupu zgodnie zresztą z oczekiwaniem zamawiającego. Więc tutaj rzeczywiście te rozmowy trwają, ta współpraca jest nawiązywana w tej chwili z różnymi podmiotami, tak żeby dać zamawiającemu komfort wyboru najkorzystniejszej oferty również w wymiarze operacyjnym, technologicznym, tak żebyśmy tutaj mogli zaproponować rozwiązania, które będą spełniać wszystkie niezbędne parametry, jakich oczekuje od nas zamawiający przy realizacji tego projektu.
I panie prezesie, być może najtrudniejsze pytanie, jeżeli taka wizja optymistyczna by się realizowała, kiedy pierwsza z tych fregat, ta prototypowa, mogłaby wypłynąć na Zatokę Gdańską?
Panie redaktorze, rzeczywiście to jest chyba najtrudniejsze pytanie, które dzisiaj pan mi zadaje. Ja w tym momencie wolałbym jednak uniknąć odpowiedzi precyzyjnej na to pytanie, ponieważ jesteśmy dopiero na początku negocjacji, na początku rozmów zarówno z zamawiającym, jak i naszymi partnerami. Więc tak naprawdę od ustaleń tych negocjacji będzie zależało raz wybór projektu, wybór technologii, ostateczny skład konsorcjum, jak również no, w oparciu o to, co zostanie wybrane, będziemy w stanie wiarygodnie mogli powiedzieć, kiedy jesteśmy w stanie taki okręt zrealizować. Terminy są bardzo napięte. W tej chwili skupiamy się na tym pierwszym etapie, czyli złożyliśmy ofertę, przystępujemy do pracy. W tej chwili pracuję. Wyrwał mnie pan redaktor z prac zespołu roboczego PGZ SA w Warszawie, gdzie właśnie już pracujemy nad szczegółami naszej oferty, tak aby dobrze przygotować się do negocjacji. I obiecuję panu redaktorowi, że jak będzie tylko możliwe określenie tego terminu, to pan redaktor na antenie państwo usłyszycie ten termin ode mnie.
No to będziemy trzymali za słowo, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Podróżujący pociągami SKM mogą zobaczyć taką ładną kolejkę SKM pomalowaną w barwy Stoczni Wojennej, swoista reklama. Państwo w ten sposób między innymi szukacie pracowników. Naprawdę jest takie zapotrzebowanie na wykształconych ludzi znających się na pracy stoczniowej?
Panie redaktorze, szukamy między innymi właśnie do planowanego programu Miecznik, ale szukamy ludzi też do innych programów, projektów, które realizujemy. Ludzi w różnych zawodach, w zawodach, przede wszystkim w zawodach takich no, typowo stoczniowych. Szukamy monterów, szukamy ślusarzy, spawaczy, rurarzy, elektryków, szukamy kadłubowców, ale szukamy również inżynierów, ponieważ jednym z takich naszych mocnych stron naszej organizacji, o czym się mało mówi, mało się to w przestrzeni publicznej o tym mówi, jest ośrodek elektroniki i uzbrojenia, który jest naszą taką perłą w koronie naszej firmy, gdzie zatrudniamy informatyków, programistów, rozwijamy technologie związane z nawigacją, z komunikacją. Także tu zapraszamy młodych, nie tylko młodych, doświadczonych również ludzi do współpracy z nami i uznaliśmy, że ten środek komunikacji, który jest bardzo popularny w Trójmieście, jest bardzo dobrą formą do tego, żeby zwrócić uwagę, że Stocznia Wojenna się rozwija, że szuka pracowników również do, no, mam nadzieję, realizacji projektu, programu Miecznik.
No to mamy nadzieję, że to trafi do mieszkańców Trójmiasta i nie tylko, bo to swoją drogą piękna przygoda może być budować mieczniki dla Marynarki Wojennej. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stoczni Wojennej.
Dziękuję za zaproszenie. Dobrego dnia.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A my pozostajemy w klimatach nadmorskich. Naszym drugim gościem jest Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Najpierw się oddalimy, wyjedziemy kilkaset kilometrów od Gdańska. Zarząd strefy wydał setną decyzję o wsparciu przedsiębiorstwa w ramach tego krajowego planu inwestycyjnego. Setna decyzja to pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie działalnością w strefach. Z czego to wynika?
No to przede wszystkim wynika z nowej ustawy o wspieraniu inwestycji, która działa od 2,5 roku. Przypomnę tylko, że przed wejściem tej ustawy w życie, żeby uzyskać zwolnienie podatkowe w przypadku realizowania inwestycji, teren, na którym inwestycja miałaby powstać, trzeba było objąć obszarem strefy, co było procesem dość długotrwałym, bo około 2 lat taki proces trwał. W związku z tym z dobrodziejstwa tych zwolnień podatkowych korzystały głównie duże zagraniczne firmy. No, to był czas, kiedy Polsce bardzo zależało na ściąganiu tych inwestycji zagranicznych, szczególnie dużych. Natomiast od 2,5 roku nowa ustawa otworzyła szeroko drzwi dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw do korzystania ze zwolnień podatkowych przy realizowaniu inwestycji. I ta setna decyzja świetnie to pokazuje, bo to właśnie firma z Szubina, firma Ibis, nieduża polska firma, ale bardzo nowoczesna, produkująca urządzenia piekarnicze i wyposażenie do piekarni. Tysiące piekarni w Polsce korzystają z tych urządzeń. Poza tym firma intensywnie rozwija eksport i jej wyroby są bardzo znane w Europie i uznawane ze względu na swoją jakość. Także no, ta decyzja pokazuje, że ta nowa ustawa świetnie działa i większość decyzji, które wydajemy, ponad 60%, to są właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, głównie zlokalizowane w takich mniejszych miejscowościach właśnie jak Szubin, rozsianych po województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim.
Ale to też pokazuje, że mimo kryzysu, mimo pandemii, ta działalność przemysłowa, bo tak jak pan powiedział, to jest produkcja urządzeń, pieców dla piekarnictwa, ta działalność przemysłowa polskich firm ma się nieźle. Rzeczywiście udało się tak obronić przed tymi najpoważniejszymi skutkami koronakryzysu?
Ja bym tutaj zwrócił uwagę na dwa aspekty. Pierwszy, niektóre firmy, które gdzieś tam planowały inwestycje, zgromadziły własne środki na inwestycje i pomimo, że nawet działają w branżach, które są pośrednio dotknięte COVID-em, bo też wydaliśmy decyzję w zeszłym roku dla firmy, też takiej średniej firmy, która rozbudowuje zakład produkcyjny, a dostarcza głównie do gastronomii. I pomimo tego, że no gastronomia mocno ucierpiała w COVID-zie, to zdecydowali się przeprowadzić inwestycje chociażby po to, żeby po COVID-zie, kiedy gospodarka rozkręci się na nowo, byli gotowi z mocami produkcyjnymi na zwiększone zapotrzebowanie. I takich inwestycji jest bardzo dużo, szczególnie wśród tych małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie te firmy pomimo tego, że spadają im przychody, mają skumulowane środki. No i jak to wielu ekonomistów mówi, kryzys jest najlepszym czasem na inwestowanie.
A z drugiej strony zawsze będzie w kryzysie obawa o miejsca pracy. W tych różnych przedsięwzięciach związanych ze strefą powstało kilkanaście tysięcy miejsc pracy. Macie jakieś sygnały, żeby w którychś większych firmach, czy któryś większy pracodawca, z którym współpracujecie, w jakiś masowy sposób musiał zwalniać pracowników? Czy udaje się pewną stabilizację, oczywiście w tej sferze firm, z którymi państwo współpracujecie, zachować tą stabilizację?
Ta stabilizacja, szczególnie jeżeli chodzi o duże firmy, została zachowana. Pamiętajmy, że przed wybuchem pandemii wiele z tych firm borykało się z problemem pozyskania pracowników. Były takie sytuacje, gdzie nasi klienci mieli na przykład braki około 400 pracowników. Więc jak gdyby no, zwolniła rekrutacja na nowe miejsca pracy, natomiast nie było jakichś masowych zwolnień, tylko zwykła, normalna rotacja pracowników, która i w czasach prosperity się zdarza.
Czyli przedsiębiorcy racjonalnie uznali, że nie warto zwalniać dobrych pracowników, bo się ich potem nie odzyska.
No dokładnie, wiedzą jaki wysiłek włożyli w to, żeby ich pozyskać i wyszkolić. Także szczególnie, że przy tych nowych inwestycjach, jak się porówna nakłady inwestycyjne, bo te 100 decyzji to ponad 3,5 miliarda zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych i około 1200 nowych miejsc pracy. No i można powiedzieć, no 3,5 miliarda, tylko 1200 nowych miejsc pracy. Tylko trzeba pamiętać, że te inwestycje są bardzo innowacyjne. Procesy produkcyjne są zautomatyzowane, zrobotyzowane i pozyskanie pracowników do obsługi tak zautomatyzowanych, zrobotyzowanych ciągów produkcyjnych nie jest wcale takie proste i pracodawcy doskonale sobie z tego zdają sprawę.
Panie prezesie, przed chwilą rozmawialiśmy z prezesem Stoczni Wojennej Pawłem Lulewiczem, który tu opowiadał o tym, że powstało konsorcjum, będą budowane jednostki typu Miecznik dla Polskiej Marynarki Wojennej. Znamy cały harmonogram potężnych inwestycji związanych z farmami wiatrowymi, nawet 100 miliardów złotych w ciągu najbliższej dekady po to, żeby prąd popłynął z polskiej części Bałtyku. A w strefie bardzo stawiacie na na firmy innowacyjne, firmy, które są związane z nowymi technologiami. Czy te procesy, o których mówię, ale też inne inwestycje, jak na przykład port zewnętrzny w Gdyni, czy to jest taki katalizator, który może sprawiać, że polskie startupy, te nowoczesne firmy, o których pan wspominał, będą tak dążyły do Pomorza, będą się rozwijały? Czy to będzie jakieś stworzenie specjalnych warunków dla tych nowoczesnych firm działających między innymi w strefie?
No, strefa to tak naprawdę cała Polska, tak? I faktycznie tych startupów, które specjalizują się w nowoczesnych technologiach, jest całkiem sporo. My tutaj w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym mamy takich firm kilkadziesiąt. Są to oprócz firm biotechnologicznych przede wszystkim firmy, które się zajmują sztuczną inteligencją. I mało kto wie, że w Trójmieście tych firm naprawdę jest sporo i większość z nich na dzień dzisiejszy tworzy rozwiązania głównie na rynek amerykański, czy na rynek brytyjski, czy inne rynki, gdzie są ich produkty, ich usługi są uważane za jedne z najwyższych jakościowo. I te firmy naprawdę się bardzo dynamicznie rozwijają i na pewno będą miały wpływ na rozwój Pomorza i na pewno będą miały swój udział w tych projektach, o których pan mówił. No chociażby taka, no to akurat nie startup, tak, ale wydaliśmy decyzję dla firmy Norwold, która tutaj w Gdańsku za 750 milionów wybuduje fabrykę, w której będą produkowane różnego rodzaju zestawy bateryjne, a przede wszystkim na początku będą to magazyny energii. To nie takie małe, tylko sieciowe, które będą niezbędne po to, żeby ustabilizować chociażby system energetyczny w momencie, kiedy do tego systemu będziemy podłączali te wiatraki, które staną na Bałtyku. Ale również farmy fotowoltaiczne, które dość licznie powstają na terenie kraju, wymagają do tego, żeby takie przemysłowe magazyny energii były podłączane do tych farm właśnie po to, żeby stabilizować sieć elektroenergetyczną.
A, proszę, a czy to oznacza, że OZE właśnie będzie takim motorem napędowym różnych inicjatyw, między innymi obecnych w startupach, w tych nowoczesnych technologiach? OZE jest takim impulsem rozwojowym?
Jest, zdecydowanie. I to nie tylko fotowoltaika, nie tylko magazyny energii, ale również kwestia wytwarzania wodoru w małych instalacjach fotowoltaicznych. I ja na przykładzie Norwoltu mogę podać przykład taki, jak oni to zrobili w Szwecji. Zbudowali cały taki kampus, w zasadzie takie małe miasteczko, w którym oprócz samej fabryki tych baterii, tych ogniw do zestawów bateryjnych, jest miejsce dla startupów, jest cały ośrodek badawczo-rozwojowy, jest miejsce przygotowane dla filii Uniwersytetu Technicznego, także bardzo podobny model będzie tutaj w Trójmieście, gdzie Norwold będzie współpracował również ze startupami w różnym obszarze, będzie współpracował z Politechniką Gdańską, także na pewno tego rodzaju inwestycja połączona z inwestycją w farmy wiatrowe czy inne projekty na pewno bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój całego regionu, jak i również na transfer know-how, który jest tak bardzo potrzebny, żebyśmy byli krajem nowoczesnym, a nie tylko produkującym żywność.
I tu, panie prezesie, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a to była audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Ja bardzo dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. Artur Kiełbasiński, do usłyszenia.
Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk.